Przy naszym telefonie europoseł Witold Walszczykowski, europoseł z ramienia PiS-u, związany z naszym regionem i przez miejsce urodzenia, czyli Piotrków Trybunalski, i związany także z Sieradzem. Panie ministrze, chciałabym najpierw odwołać się do pana wiedzy historycznej. Czy mamy takie zdarzenie właśnie w historii ludzkości, z którego moglibyśmy wyciągnąć wnioski przydatne nam dzisiaj, podczas trwającego kryzysu?
Mamy wiele takich zdarzeń. Dzień dobry Państwu. Najstarszym takim wydarzeniem, aby nie cofać się już do czasów starożytnych, to z XX wieku jest wielki kryzys gospodarczy z lat 1929-1933 i tutaj możemy wyciągać różne wnioski, jak wychodzono wtedy z tego kryzysu poprzez interwencjonizm państwowy. Ale również mamy wydarzenia, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Wszelkiego rodzaju pandemie. No, przypomnę, że jednak przeszliśmy przez świńskie grypy, ptasie grypy, pomór afrykański, mieliśmy do czynienia z ebolą, SARS-em i tak dalej. No, od kilkudziesięciu lat trapi nas AIDS ludzkości i wiele innych pandemii. W związku z tym pani pytała o instytucje międzynarodowe. No, nawet jeśli w statutach tych instytucji nie leży zwalczanie takiej pandemii, na przykład w Unii Europejskiej, nie ma w traktatach europejskich takiego zadania, to jednak powinniśmy, instytucje międzynarodowe powinny zbierać informacje i doświadczenia, w jaki sposób w różnych regionach świata te czy inne państwa czy regiony poradziły sobie z takimi pandemiami i pomagać państwom. To po pierwsze, a więc doświadczeniem, informacjami. Po drugie, no są instytucje i tutaj szczególnie Unia Europejska, które dysponują potężnymi środkami finansowymi i te środki powinny być uwalniane. No dzisiaj Unia Europejska zachowuje się elastycznie i po pierwszym zaskoczeniu pozwala państwom członkowskim uruchamiać pewne środki, które były przeznaczone na inne cele. Ale są możliwości dalszego finansowania walki z kryzysem i gospodarczym i z pandemią. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no od lat Unia Europejska marzy o wspólnej armii. Wydaje się też, że jest to mrzonką od wielu lat, dlatego że Europa jest chroniona przez inną instytucję, która jest bardziej predysponowana do tego, to jest NATO. Nie ma potrzeby w związku z tym dublować tych wysiłków, więc te środki, które Unia Europejska od lat próbuje przeznaczyć na współpracę przemysłów obronnych czy tworzenie jakichś struktur obronnych, no można by odblokować i przesunąć. No w ostatnich latach również, i powiem to ze względów bardziej ideologicznych niż uzasadnionych ekonomicznie, Unia Europejska prze do czegoś, co nazywa się Zielonym Ładem, czy Zielonym Porozumieniem, Green Dealem, prawda, i tak dalej. No wiele tam rozwiązań, które jest proponowanych, jest niesłychanie kosztownych i w normalnych czasach groziło wielu państwom, jak na przykład Polsce, problemami gospodarczymi, a dzisiaj, kiedy czeka nas spowolnienie gospodarcze, wydaje się, że tak ambitne cele zielone muszą być odsunięte w czasie, no a zarezerwowane środki na te programy mogły być właśnie przesunięte, uwolnione na walkę z pandemią, a potem na wychodzenie z kryzysu. A więc nie jesteśmy bezradni. Mamy wiedzę zarówno sprzed kilkudziesięciu lat, mamy wiedzę sprzed wielu lat, jak walczyć z pandemiami, no i mamy ośrodki na to, aby uruchomić się, aby pomóc naszym gospodarkom.
Poza tym mamy dziś nowe zjawiska, których podczas tych dawnych kryzysów nie było. Internet, działanie online. Tak. Mhm. Natomiast jeśli mówimy o środkach, to właśnie, czy wolny rynek, filozofia wolnego rynku powinna obejmować także handel środkami higieny, maseczkami, rękawiczkami? Jest tak, że niektóre z państw zabraniają eksportu takich dóbr bardzo pożądanych w tej chwili, czy jednak ktoś powinien to wyregulować?
Instytucje międzynarodowe rzeczywiście były zaskoczone skalą pandemii. Na początku wszystkie państwa zaczęły działać samodzielnie. Ratuj się kto może i ratuj się czym może. W związku z tym nie było skoordynowanych działań w pierwszych tygodniach, ale już zaczynają się instytucje i państwa również, powiem kolokwialnie, dogadywać w tej sprawie. Wchodzi nie tylko Unia Europejska, ale nawet i Sojusz Północnoatlantycki, który ma pewne możliwości koordynacji, pewne możliwości logistyczne, ma możliwości tworzenia banku danych, wiedzy na temat kto co ma, kto ma nadmiar i jak można to przekazać innym. Ale powoli to się już dzieje. Niedawno sekretarz generalny NATO powołał grupę refleksyjną, w skład której weszła nasza polityk pani Anna Fotyga. Ta grupa ma zastanowić się nad nową koncepcją strategiczną, więc ja zakładam, że ta nowa koncepcja strategiczna między innymi uwzględni również obronę Europy przed nie tylko twardymi kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego, takimi jak agresja wojskowa, ale również zaczną politycy rozmawiać na temat nowych wyzwań klimatycznych, energetycznych, cybernetycznych ataków, no i właśnie problemy higieny i bezpieczeństwa zdrowia czy żywności. No więc to są duże wyzwania, które czekają przed nami. Mam nadzieję, że te instytucje, do których należymy, zaczną to uwzględniać i planować.
To atrakcyjna nazwa, grupa refleksyjna. Ja myślę, że takie grupy refleksyjne niekoniecznie już na poziomie europejskim, ale pojawią się, że też być może skutki już nie ekonomiczne, ale pewne przewartościowania przyniesie ten kryzys, jeśli chodzi o nasze postrzeganie świata.
Ja już wiele razy słyszałem właśnie takie apele, takie zawołania po różnych kryzysach, że świat już nigdy nie będzie wyglądał tak samo. Przypomnijmy sobie, może nie cofając się daleko, historię po 11 września 2001 roku, po ataku terrorystycznym, jak żeśmy zakładali, że już świat nie będzie wyglądał tak samo i różne inne wydarzenia. Jako historyk z pierwszego wykształcenia, zresztą wykształcenia w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim, mogę powiedzieć, że jednak natura ludzka wraca po takich kryzysach do rywalizacji o prestiż, zasoby, władzę, terytoria i tak dalej. Czyli tutaj też po jakiejś refleksji, wyciszeniu na pewno wrócimy do rywalizacji, ale być może niektóre wnioski zostaną uwzględnione. Czy ta globalizacja, która ma miejsce w tej chwili od kilkudziesięciu lat, może się toczyć bez jakiejkolwiek regulacji? Czy na przykład nie będzie tutaj zmiany jakiegoś sposobu pracy naszego. Dzisiaj okazuje się, że część osób może pracować w domach, możemy być, a to są negatywne skutki, możemy być zastąpieni przez sztuczną inteligencję i komputery, czyli część ludzi może na trwale stracić pracę, ale mogą pojawić się nowe potrzeby w zagospodarowaniu rynku. No tak jak to w gospodarce jest, ktoś traci, ale ktoś zyskuje na rynku międzynarodowym. Natomiast na pewno warto pamiętać, że taki tradycyjnie liberalny rynek, gdzie ta niewidzialna ręka rynku wszystko będzie regulowała, już przeszedł do historii. Już od kilkudziesięciu lat wiemy, że jednak jest potrzebny interwencjonizm państwowy. To się zaczęło właśnie od tego wielkiego kryzysu po 1929 roku, ta słynna koncepcja Keynesa. Dzisiaj już w sposób zmodyfikowana, stąd też państwa i instytucje zaczynają się bronić, tworzą różnego rodzaju tarcze obronne, ekonomiczne, które mają właśnie albo pomóc przedsiębiorcom, albo pomóc pracownikom, którzy tracą pracę, a więc nie są pracownicy, przedsiębiorcy zdani tylko wyłącznie na wolny rynek.
Tutaj można też przypomnieć interwencjonizm państwowy w Łodzi właśnie w trudnych latach międzywojennych, kiedy to łódzkim fabrykom jednak państwo pomagało. Nie wszyscy o tym pamiętają.
No i była też pomoc bezrobotnym. To tworzono ochronki, tworzono jakieś garkuchnie, które karmiły ludzi, no, ale była też pomoc poprzez filantropów. Część wtedy właścicieli fabryk czy właścicieli ziemskich również próbowała pomóc poprzez filantropię. No dzisiaj już nie musimy korzystać tylko wyłącznie z filantropii, chociaż dobrym przykładem są różni celebryci, na przykład piłkarze i niektórzy łożą poważne sumy na wsparcie tej walki z pandemią. No dzisiaj polegamy na państwach i instytucjach międzynarodowych oczywiście.
A jeśli mówimy właśnie o pomocy w czasach kryzysu, jak pan minister ocenia polską tarczę antykryzysową i działania wspomagające przedsiębiorców na tle innych państw?
No ona się rozwija. Przecież po pierwszej transzy, którą kilka dni temu uchwalił Sejm, w tej chwili, w tych dniach mamy do czynienia z następnymi dyskusjami, debatami w Sejmie, propozycjami rządu. Ona jest proporcjonalna do naszych możliwości. No ja przypomnę tylko, że sąsiadujemy z Niemcami, z najbogatszym państwem Europy. Wkład Niemiec w Unii Europejskiej to jest ponad 20% gospodarczy, w porównaniu z naszą gospodarką 3,5%. W związku z tym wszelkie próby pomocy naszym przedsiębiorcom i naszym pracownikom będą proporcjonalnie mniejsze, będą w takiej samej skali, jak mamy gospodarkę do gospodarki niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej i włoskiej.
Czy ten kryzys może w przyszłości zmienić układ sił w światowej polityce? Niektórzy twierdzą, że Chiny, które stosunkowo szybko, jak na skalę zjawiska, wyszły z kryzysu epidemicznego, zyskają na znaczeniu.
Jeśli chodzi o Chiny, to nie do końca wiemy, czy rzeczywiście tak dobrze wyszły, bo jest to przecież państwo autorytarne, gdzie informacje są chronione, zamknięte i nie wiemy, jak wygląda w niektórych regionach sytuacja. Ale oczywiście, jeśli kryzys się przedłuży do jesieni, a tym bardziej ewentualnie do przyszłego roku, czy poprzez pandemię, czyli w wyniku pandemii, i będzie to skutkowało ograniczaniem produkcji, usług i tak dalej, jeśli będą cierpiały na tym usługi transportowe, linie lotnicze i tak dalej, to rzeczywiście to doprowadzi do znacznych uszczerbków w PKB ważnych krajów. To może wpłynąć oczywiście na budżety wojskowe, na przykład na budżet NATO, bo dzisiaj już widzimy, że pewne przez przedsięwzięcia natowskie są ograniczane. Myśmy w tej chwili mieli obserwować najpotężniejsze manewry Defender Europe 2020, które miały gromadzić ponad 40 tysięcy żołnierzy. One się toczą, ale na znacznie mniejszą skalę, więc to już wpływa na problem bezpieczeństwa międzynarodowego. Więc im dłużej to będzie trwało, tym więcej będzie wpływało na układ sił, na bezpieczeństwo międzynarodowe.
A czy można przewidzieć jakieś nowe zjawiska, jeśli chodzi o potem już ożywienie ewentualne gospodarek różnych państw, czy na przykład oszczędności spoczywające w bankach mogą trafić do obrotu, na rynek?
To jak wspomniałem, w gospodarce kapitalistycznej jak ktoś traci, to ktoś inny może na tym zyskać, więc można się spodziewać przesunięć cenowych. Na przykład mamy od lat wyśrubowany rynek nieruchomości, mieszkań, ziemi w naszej części Europy i przede wszystkim w Polsce. To może zmienić ten rynek i wtedy wielkie oszczędności na kontach części bogatych obywateli, przedsiębiorców mogą być użyte. Wiadomo, że dzisiaj wielu zamożnych ludzi nie ma potrzeby trzymać tych pieniędzy zamrożonych w bankach, dlatego że oprocentowanie tych oszczędności jest bardzo, bardzo małe, więc można liczyć, że część tych oszczędności zostanie zainwestowane. Być może w nieruchomości, a być może w produkcję, która na przykład będzie nagle bardzo potrzebna w różne gałęzie, na przykład w energetykę, która będzie musiała być odrodzona, w transport, w usługi, które w tej chwili rzeczywiście zamierają. Ale może się pojawić też na podstawie doświadczeń z naszej pracy w ostatnich tygodniach, a jeśli będzie trwało miesiące, być może nowa forma działania pracowniczego, która rozwinie na przykład tak zwany elektroniczny rynek, e-commerce, prawda, czy teleworking, czyli zdalną pracę, i to spowoduje na przykład wielkie zapotrzebowanie na sieci komputerowe, na komputery, na łączność i tak dalej. Więc to są wszystko nowe kwestie, które czekają nas jeszcze do zbadania w najbliższym czasie.
Panie ministrze, na zakończenie, a jak pan radzi sobie z tym czasem kryzysu? Jak w tej chwili wygląda tryb pana funkcjonowania?
No jak każdy obywatel, jesteśmy zamknięci z rodziną w domu. Staramy się korzystać ze wszystkich przywilejów XXI wieku, więc łączność satelita, komputer, telefon. Oczywiście porządkujemy rzeczy, których przez lata nie mogliśmy zrobić albo nam się nie chciało, a więc różnego rodzaju szpargały. Część się wyrzuca, część się czyta. Część książek, które kiedyś były kupione i które były przewertowane, dzisiaj można spokojniej przeczytać. Ja jeszcze piszę, mam kontakty ze studentami, ponieważ w Akademii Wojskowej pracuję na razie zdalnie. No i mamy kontakt komputerowy, zdalny, z Europarlamentem, więc też spotykamy się oczywiście nie osobiście, ale przez sieć komputerową z innymi europosłami i w dalszym ciągu pracujemy, więc sposób pracy się zmienił, ale nie powiem, żeby tej pracy było mniej.
Dziękuję za spotkanie. No i no, dużo pracy życzę, bo przecież im więcej pracy mają europarlamentarzyści, tym owocniejsze są ich działania i my wszyscy z tego korzystamy. Dobrze mówię?
Tak jest. Dziękuję bardzo. Oczywiście Europarlament będzie chciał również pomagać w przezwyciężeniu skutków tej pandemii i skutków problemów gospodarczych.
Europoseł Witold Waszczykowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.